Dzień dobry kochani, czas na naszą naukową przygodę.
Mądre dzieci.
Dziś zajrzymy do ludzkiego ciała. Opowiemy, jak ono działa i jakie wspaniałe mechanizmy bronią je przed zagrożeniami. Dowiecie się też, dlaczego powinniśmy jeść zielone rośliny, aby nasze oczy były zdrowe. Nie zabraknie dziś tajemniczej zagadki i nagrody. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy Was serdecznie. Jesteśmy razem do godziny 10.
Było sobie ciało.
Dziś zaglądamy do ludzkiego oka. Okazuje się, że działa ono jak bardzo skomplikowany mechanizm. Opowie nam o tym pan profesor Wiesław Gruszecki, który jest biofizykiem i w swoich badaniach bardzo często i uważnie przygląda się ludzkiemu oku.
Oko ludzkie jest fantastycznym organem. Możemy spokojnie przyrównać je do takiego superurządzenia. Łatwo nam o tym mówić, jeśli znamy zasadę działania aparatu fotograficznego, bo jeśli chodzi o samą optykę, zasady są bardzo podobne, czyli na dnie oka mamy receptory, czyli tak jakby elementy fotoczułe, które informują nas o tym, czy dociera światło, czy nie, a w przedniej części oka mamy cały system optyczny, czyli soczewki, które pełnią rolę podobną do soczewek w aparacie fotograficznym. Mamy źrenicę, która się zwęża albo rozszerza, czyli pełni rolę podobną do przysłony w aparacie fotograficznym. I takim fenomenem oka ludzkiego jest to, że widzi ono bardzo precyzyjne elementy i ma zdolność widzenia barwnego. I tutaj z kolei możemy odwołać się też do naszej wiedzy, chociaż oko było pierwsze niż telewizja kolorowa, ale na tej samej zasadzie działa telewizor kolorowy. Czyli jeśli światło o pewnej określonej barwie pada na fotoreceptory wyspecjalizowane w pochłanianiu światła, bądź to czerwonego, bądź niebieskiego, bądź zielonego, sygnały, które następnie są przetwarzane na sygnały w układzie nerwowym, i przez nerw wzrokowy przesyłane do mózgu, na zasadzie integracji różnej intensywności tych sygnałów, wytwarzają w mózgu obraz barwny. Dzięki temu mamy możliwość rozróżniania, dzięki temu mieszaniu właśnie intensywności sygnałów, mamy możliwość rozróżniania milionów barw. Dzięki temu w zasadzie możemy powiedzieć, że kanał ten wzrokowy jest odpowiedzialny za dostarczanie większości bodźców, informacji o świecie zewnętrznym do mózgu człowieka. Dzięki temu możemy nie tylko zadbać o własne bezpieczeństwo, ale i móc pracować, tworzyć sztukę.
Powiedzieliśmy, że działanie naszego oka podobne jest do działania aparatu fotograficznego. Czy jeszcze do jakiegoś innego urządzenia można porównać oko?
Okazuje się, że aby oko mogło funkcjonować jednocześnie przy bardzo silnym świetle i bardzo słabym świetle, aktywne są również mechanizmy, które polegają na ochronie receptorów przed zbyt silnym światłem. I tutaj mógłbym z kolei przyrównać do okularów słonecznych. Te okulary słoneczne, które mamy wewnętrzne przed warstwą fotoreceptorów w oku, bazują na żółtych barwnikach, czyli na karotenoidach, albo inaczej możemy powiedzieć na ksantofilach, które są tam obecne w żółtej plamce. Są to luteina i zeaksantyna.
To trudno brzmiące nazwy.
Tak, może luteina i zeaksantyna są nazwami chemicznymi, ale z kolei bardzo często ostatnio pojawiają się w reklamach telewizyjnych, których suplementy są proponowane konsumentom, aby wzmocnić ostrość widzenia, aby zadbać o wzrok. Także może i są trudne, ale jesteśmy osłuchani już z tymi nazwami. Aby może uczynić te nazwy bardziej przyjazne i takie łatwiejsze do zapamiętania, możemy sobie przypomnieć, jak jest jesienią, że liście żółte, które widzimy jesienią, zawdzięczają swoją barwę właśnie luteinie. Dlatego, że jest to barwnik, który obecny jest we wszystkich chloroplastach, czyli strukturach odpowiedzialnych za fotosyntezę. I dopiero kiedy zegar biologiczny wyłączy syntezę chlorofilu, chlorofil się wybiela i widzimy wtedy, co jest pod spodem, że ta żółta barwa jest tam cały czas obecna. I teraz możemy połączyć te elementy, że te żółte liście są żółte dzięki luteinie, ale ta luteina jest obecna we wszystkich zielonych roślinach, w tym w szpinaku, w brokułach, w szczawiu, w rukoli. I my, komponując dietę w oparciu o te składniki, czyli o rośliny zielone, dostarczamy żółtych barwników ksantofilowych, czy luteiny i zeaksantyny, do środkówki naszego oka.
Czyli musimy jeść zielone, żeby dostarczyć żółtego.
Dostarczamy żółtego, dlatego że te zielone zawiera również żółte. I zresztą widzimy kury, które dziobią te różne trawy, jakie mają żółtka. Żółtka są żółte właśnie dzięki luteinie, czyli temu barwnikowi, który jak widać na drodze ewolucji biologicznej zostaje zatrzymany w tych żółtkach jajek, w jajkach, z których cały praktycznie żywy organizm musi być utworzony. To też wskazuje na wagę tych cząsteczek w różnych mechanizmach biochemicznych, w procesach życiowych. I powiedziałem, że w oparciu o te barwniki opierają się te tak zwane wewnętrzne okulary słoneczne. Czyli żółta plamka, która jest umieszczona w centralnej części naszego oka przed receptorami, chroni te receptory, pochłaniając światło, pochłaniając nadmiar światła, chroni przed fotouszkodzeniami. Czyli jeśli ktoś zrobi nagle lampą błyskową zdjęcie z użyciem lampy błyskowej, te receptory będą wystawione nagle na bardzo silne światło i aby one nie uległy takiej foto, mówimy, destrukcji, te barwniki luteina i zeaksantyna chronią przed tym. I teraz do niedawna myśleliśmy, że są to okulary takie molekularne albo wewnętrzne, albo taki filtr, który zabezpiecza receptory, pochłaniając to światło. I teraz, dzięki najnowszym odkryciom, wiemy, że to są troszeczkę tak jakby okulary fotochromowe, czyli że przy silnym świetle one pochłaniają dużo światła, chroniąc receptory, ale przy słabym świetle, przy niskim poziomie oświetlenia, one zmieniają strukturę tego filtru, czyli te barwniki zmieniają geometrię cząsteczek, zmieniają orientację w strukturach biologicznych, tak aby pochłaniać mniej światła i przepuszczać fotony, abyśmy mogli je odbierać i w oparciu o nie reagować.
A jak widzą zwierzęta, tego dowiemy się już za chwilę. Dziś mówimy o działaniu oka. Mówiliśmy o tym, jak precyzyjne jest ludzkie oko, a jak widzą zwierzęta?
Różne zwierzęta mają różne zakresy te widoczności. To opiera się na tym, w jaki sposób barwniki, które są w fotoreceptorach, jakie zakresy światła pochłaniają. Jednak tak wyspecjalizowany narząd wzroku, jakie jest u ludzi, że jednocześnie precyzyjny, jednocześnie barwny w oparciu o te trzy fotoreceptory, no to jest czymś takim unikalnym. My mamy możliwość widzenia barwnego, ale równocześnie poza częścią centralną mamy rozmieszczone fotoreceptory, które nazywają się pręciki. Czyli jeszcze raz, czopki widzą w sposób barwny, pręciki widzą po prostu, reagują na światło. Z tym, że pręciki są rozmieszczone znacznie rzadziej, czyli nie będą nam umożliwiały widzenia precyzyjnego i nie będą umożliwiały widzenia barwnego. Czyli będziemy mogli widzieć, że ktoś się zbliża, że jakiś element leży na przykład na stole, ale ani nie będziemy mogli czytać, jeśli będą to litery, ani nie będziemy mogli widzieć, jaka jest tego barwa. Taki eksperyment prosty możemy przeprowadzić, że na przykład kiedy intensywność światła jest niska, o zmroku, my będziemy rozróżniali kontury, ale nie będziemy widzieli barw, ani nie będziemy widzieli precyzyjnych kształtów. Również jeśli sobie spojrzymy centralnie, to widzimy precyzyjnie, ale jeśli umieścimy obiekt na peryferiach widzenia, również to precyzyjne widzenie, czyli za pomocą pręcików, tutaj nie będzie dostępne.
A jak to jest, że koty widzą w ciemności?
To się łączy też z tym, właśnie wszystkie receptory mają różne zakresy widmowe i różne progi czułości. I zapewne to, aby widzieć jednocześnie i w ciemności, i na świetle, wymaga aktywności wielu procesów regulacyjnych. Ludzka źrenica rozszerza się i zwęża w granicach od 2 mm do 6-8 czasami. Czyli to jest taki zakres zmienności. U niektórych zwierząt on jest o wiele większy. I tak też jest u kota.
A czyje oczy, oprócz tych naszych ludzkich, zadziwiły pana profesora?
Na przykład u ptaków, co mnie zadziwia, że widzą z bardzo dużej wysokości, z bardzo dużej precyzji, ale reagują nie na kształt, tylko bardziej na ruch. Pamiętam taki eksperyment w Centrum Nauki Kopernik, kiedy wiadomo, z jakiej wysokości widzi ptak, już zająca, który biegnie po ziemi, a kiedy dopiero staje się to widoczne dla człowieka. Tam mamy taki moment zbliżania się do ziemi i w pewnym momencie, kiedy my widzimy, to ptak widział już znacznie, znacznie wcześniej.
Sprawdźcie to, gdy na przykład podczas waszych wakacyjnych podróży odwiedzicie Centrum Nauki Kopernik. Na koniec dobra rada wynikająca z badań naukowych, bo przecież naukowcy badają różne rzeczy po to, żeby nam pomóc.
Mówiłem tutaj o tych wewnętrznych okularach słonecznych i o tej luteinie i zeaksantynie. I tutaj tak w zasadzie chciałbym zainteresować, albo że przestrzec, aby zdecydowanie nie unikać sałatek, czyli żeby jeść wszystkie zielone sałaty, szczawie, brokuły, dlatego że okazuje się, że w społeczeństwach rozwiniętych wraz z wiekiem następuje degeneracja fotoreceptorów, zniszczenie, tak, szczególnie w plamce żółtej. I okazuje się, że na to zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem narażane są szczególnie te osoby, które nie posiadają tych żółtych barwników. My niestety nie mamy możliwości syntezy sami tych barwników, tak jak na przykład choćby cholesterolu, który też spożywamy w diecie, ale możemy syntetyzować sami. Luteinę i zeaksantynę musimy dostarczyć z zewnątrz, czyli ryzyko, że utracimy wzrok wraz z wiekiem, szczególnie widzenie precyzyjne i te centralne i barwne, ryzyko jest to tym większe, im częściej unikamy właśnie jedzenia zielonych sałatek, szpinaków, szczawiu, brokułów. Polubmy zielone sałaty.
Mówił biofizyk profesor Wiesław Gruszecki z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A jeśli te informacje wydają wam się trochę skomplikowane, spróbujcie raz jeszcze wysłuchać informacji o oku, wchodząc na naszą stronę radio.lublin.pl w zakładce Mądre Dzieci. Teraz zapraszamy was do miejsca, w którym można dowoli eksperymentować. Jakie to miejsce?
Dzień dobry, nazywam się Adam, jesteśmy w rezerwacie dzikich dzieci na ulicy Dolnej Panny Marii. Jest to plac, na którym można w sumie to spełniać się jako architekt i jako inżynier. Można budować różne rzeczy, bawić się, domki. Nawet jeden z dzieci wybudował statek. Ja tu chodzę około 4-3 lata. No i jest to takie miejsce, gdzie się raz przyszło, no to drugi raz, trzeci, czwarty, to już się chce od razu chodzić, już się jest w tej takiej elicie, można to powiedzieć. Każdy się tutaj zna praktycznie, jak się jest dłużej. Playworkerów na przykład wszystkich znam.
Playworkerzy to są takie osoby, które na przykład chodzą, pilnują i nam pomagają budować różne rzeczy. I na przykład dbają, ktoś się skaleczy, tam nie wiem, coś pomogą zrobić, czy tam, no mówią w ogóle, czy lepiej na przykład położyć deskę tak, czy tak, żeby się coś było lepiej, trzymało się i żeby się nie zawaliło.
Czyli tak, po pierwsze pomagają wam w konstrukcjach, takich, które wydają się troszeczkę bardziej trudne, ale też dbają o wasze bezpieczeństwo, zgadza się?
Tak. Najbardziej mi się w tym miejscu podoba, że się buduje. Dużo jest fajnych osób tutaj w tym miejscu.
Tutaj spotykamy dzieci pomysłowe, kreatywne.
Ja z właśnie kolegą robimy taki domek. No i chodzi o to, że na początku się idzie się po deski, różne tam materiały, a później i najważniejszą w ogóle rzeczą, muszę mieć wkrętarkę. Trzeba wcześniej przyjść. Wkrętarkę trzeba tak pilnować.
Każdy chce wkrętarkę.
Tak. Najważniejsza jest.
Na co dzień jest około 30-40 dzieci, bo 40 to maks, ale dużo tu osób przychodzi. Wieża ta stoi od 2019 roku, budowaliśmy ją w około 6 osób. Ma ona 3 piętra, gdzie się składa z huśtawki, połączonego domku na drzewie, bo to jest taki domek na drzewie. I jeszcze ma wieżę obserwacyjną i tam jest huśtawka, na której zawsze robimy jakieś dziwne rzeczy. Już lepiej, żeby pani nie wiedziała, co. No i tak to cały dzień tam się spędza. I jest jeszcze statek wybudowany przez Maćka w roku też około 19-20.
Warto tu przychodzić, ponieważ można spełniać się i budować to, na co się ma ochotę. I jak na przykład rodzice mówią przy jakimś remoncie, że nie dotykaj tego, jesteś za mały, nie możesz malować jeszcze, to przychodzimy i możemy własne budowle pomalować i zbudować sami.
Mi się bardzo podoba, że jest tak duży teren, że można tutaj sobie pójść, tam sobie zbudować, że nie jest na przykład taki plac, pajacyk tam wszędzie nawalony tych budowli, tylko można sobie tam łąkę coś budować, tutaj właśnie jest domek, tam jest, tutaj jest bajoro, tam są jeszcze, tam jest plac. Bardzo duży teren, gdzie można coś zbudować. A jak jest duży teren, to jest też możliwości do różnych rzeczy, na przykład chowanego, trzeba jakoś miejsce zaklepać, coś w tym stylu.
No bo tu jest dużo kryjówek.
Można się spełniać tutaj, można się też bawić w chowanego, w berka, w dużo tutaj można się bawić. No i przede wszystkim, no jest bardzo miła atmosfera.
Dokładne godziny otwarcia rezerwatu dzikich dzieci sprawdźcie na stronie Centrum Kultury w Lublinie. Czas na naszą naukową zagadkę.
To jest coś takiego, gdzie na przykład często dzieci się tak bawią, że na przykład biorą sobie lupę, biorą sobie jakieś latarki, na przykład biorą sobie lunety właśnie, lornetki i na przykład obserwują słońce, księżyc. No, bawią się w takiego Kopernika.
To jest coś, w czym naukowcy używają do badania wszelkich zjawisk, które dzieją się w kosmosie.
W tym miejscu właśnie się bada komety, różne jakieś planety. W tym miejscu pracują naukowcy i różni mechanicy.
Czy to jest ciekawa praca w tym miejscu, twoim zdaniem?
Mi się wydaje, że jest raczej fajna i ciekawa bardzo.
Spróbujcie rozwiązać tę zagadkę i napiszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre dzieci pisane bez polskich znaków. Napiszcie też swój adres, a prześlemy wam nagrody. Za chwilę na naszej antenie bajka. Dziś już dziękujemy wam za uwagę i życzymy wam bardzo ciekawego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Pa, pa!